Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o zmianach klimatycznych, ochronie przyrody oraz o propagowaniu wiedzy na ten temat. Pod koniec października ruszył projekt Mammal.net w 4 państwach Unii Europejskiej. Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Chorwacji. Jego zadaniem jest zaangażowanie obywateli w badania naukowe i zbieranie danych dotyczących rozmieszczenia, także liczebności dzikich gatunków ssaków. Opowiemy Państwu, jak to robić i jak się zaangażować w ten projekt. Ponadto w audycji o udostępnianiu danych dotyczących badań prowadzonych na przykład w Puszczy Białowieskiej. Są one po pierwsze bardzo ciekawe, no i mogą między innymi służyć do odkrywania chociażby preparatów leczniczych. A zatem o tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu dzisiaj dr Karolina Petrowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Joanna Łapińska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
Dzień dobry Państwu.
W Białowieży już głęboka jesień?
Tak, jest złoto, już znaczy trochę złoto, trochę szaro, ale jest przepięknie. Na pewno warto pojechać i zobaczyć trochę mgieł, trochę takich szarości. Wszystko dobrze widać, bo nie ma liści.
Urokliwie zatem
Tak, wbrew pozorom to też jest fajny moment na odwiedziny w Puszczy Białowieskiej.
No i także fajny moment, żeby rozpocząć różnorodne obserwacje, chociaż część gatunków, szczególnie ssaków, położyła się spać. Pani doktor.
No, może jeszcze nie do końca się położyła spać, ale zdecydowanie fakt, że nie ma liści, umożliwia łatwą obserwację ssaków, a przede wszystkim fotografowanie ich. No i wykorzystywania naszej aplikacji do zbierania danych na temat występowania ssaków i mamalia. Także bardzo zapraszamy do obserwacji.
No właśnie, powiedzmy,
do robienia
co to jest
zdjęć.
Ten Mammal.net, znaczy ten projekt i po co został uruchomiony, jest finansowany między innymi przez Unię Europejską.
Tak, projekt jest finansowany przez Europejski Urząd do Spraw Żywności, Bezpieczeństwa Żywności i ma na celu zbiór danych na temat właśnie występowania liczebności ssaków w skali Europy, bo wbrew pozorom, chociaż w Europie jest około 200 gatunków ssaków i prawie wiemy o nich wszystko, to takie podstawowe informacje, jak gdzie występują i ile ich jest, wciąż takiej informacji brakuje.
Raczej się prowadzi szacunki, raczej się domniemuje i jest duży procent błędu, jeśli chodzi o pomiary.
Tak, tak. To zwłaszcza w tych gatunkach łowieckich, gdzie są duże szacowania i duże błędy i każdy używa innej metody. Więc stwierdziliśmy, że no, brakuje takich danych.
Nie ma to jak w cudzysłowie oczywiście i bardzo pozytywnie obywatelski donos, czyli
tak,
obywatel robiący
donos.
Zdjęcie, rejestrujący gdzieś spotkane zwierzę i przesyłające te dane do sieci.
Dokładnie. I tutaj chcielibyśmy zaangażować nie tylko obywateli, którzy spędzają dużo czasu w przyrodzie, fotografują zwierzęta, ale też nam zależy na tym, żeby zaangażować ludzi, którzy się tym zajmują też profesjonalnie, czyli leśników, myśliwych, pracowników parków narodowych. Także tutaj mamy bardzo szeroką grupę docelową i chcielibyśmy właśnie w ten sposób też połączyć społeczeństwo, bo wszyscy mamy wspólny cel ochrony przyrody i większą świadomość właśnie i wielkości populacji zwierząt, zwłaszcza zagrożonych, jak im pomóc, a te, które są na przykład gatunkami łowieckimi, wiedzieć ile można odstrzelić, żeby nie zagrozić populacji.
Tak, żeby można było świadomie kontrolować daną
Dokładnie.
Populację, żeby nie było za dużo szkód i wtedy,
Dokładnie.
No, tak jak są te apele, no to wystrzelać wszystkie dziki, bo mamy chociażby ASF, no.
Właśnie, nie chcemy, żeby doszło do tego i dlatego właśnie potrzebujemy dokładnych informacji, ile tych dzików jest i gdzie są i żeby lepiej po prostu zarządzać populacjami.
Gdzie znaleźć tę aplikację i informacje o całym projekcie?
Można odwiedzić naszą stronę mammal.net.com. Bardzo zapraszamy. Wciąż ją udoskonalamy. Jest w 4 językach, po polsku, po hiszpańsku, angielsku, chorwacku, niemiecku. No, można ściągnąć aplikację na Android w Google Play, na Apple Store. Oprócz aplikacji na telefon posiadamy też 2 aplikacje sieciowe, które są na stronach i to są aplikacje dedykowane do zbioru danych z fotopułapek. I aplikacja Guti jest aplikacją nastawioną na naukowców, którzy w sposób systematyczny zbierają dane z fotopułapek. Oprócz tego mamy aplikację Mammal Web i to jest też dla ludzi, którzy też używają fotopułapek, ale może nie aż tak, nie zbierają dane aż tak
systematycznie,
dokładnie, ale mogą to być na przykład fotografowie przyrody, wiem, że często też myśliwi, leśnicy. No i fajne jest to, że oni nie tylko robią zdjęcia tym zwierzętom i wiedzą, gdzie są, ale również można im pomóc w identyfikacji. Więc jeżeli nie mają czasu, a chcą zidentyfikować wszystko, co jest w lesie, no to wrzucają swoje zdjęcia na naszą stronę Mammal Web i mamy ludzi w całej Europie, którzy są też wolontariuszami, też obywatelami, którzy pomagają w identyfikacji gatunku. Czyli nie tylko ludzie, którzy zbierają dane w terenie, ale również w projekcie uczestniczą ludzie, którzy pomagają w identyfikacji.
Przepraszam za takie techniczne pytanie. Czy taka fotopułapka jest droga? Jakby ktoś chciał sobie zainstalować, żeby na przykład kontrolować, czy myszki tam gdzieś operują w ogródku, czy nie.
No, znalazłoby się jakaś około 100 euro na pewno. Czyli nie wiem, może z 5.
Czyli tak do 500 zł spokojnie.
Tak, chociaż już bardziej profesjonalne, to już
koło
1000.
To jeśli ktoś jest zainteresowany, to taka
informacja. Tak, ja myślę, że taka tańsza fotopułapka jest super dla zabawą dla dzieci w szkole. Może to być szkolny projekt, że dzieci sobie ustawiają taką jedną fotopułapkę, nie wiem, u siebie w domu, na podwórku albo w szkole i razem obserwują, no
i
tak, co tam...
I sprawdzają, czy zwierzaki na boisku grają w piłeczkę.
Na przykład wiewiórki. Co robią wiewiórku na boisku?
Na przykład. Tak. Także takie możliwości są. Ten projekt Mammal.net w odniesieniu do Puszczy Białowieskiej, do tych badań, które prowadzi Instytut Biologii Ssaków, też jest w jakiś sposób powiązany, bo również pracujecie, pani Anna, nad tym, żeby w podobny sposób zaangażować odwiedzających Puszczę Białowieską, naukowców i nie tylko.
Tak, tylko jakby nasze podejście jest troszeczkę inne. My przede wszystkim najpierw chcemy otworzyć dane, które zostały wypracowane przez kilkadziesiąt lat istnienia Instytutu Biologii Ssaków, ale też
Instytutu... samego parku 80 lat niedawno.
Tak, ale też naszym partnerem tutaj jest Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej, więc jakby dwie jednostki swoje zasoby chcą udostępniać społeczeństwu. Już w tej chwili w obu tych naszych jednostkach pracuje około 10 osób, które digitalizują, czyli skanują na przykład czaszki żubr, czy zasoby zielnikowe, czy grzyby, czy owady saproksyliczne. Więc jakby
co to znaczy saproksyliczne?
To jest taki typ owadów. Ja nie jestem biologiem. Myślę, że tutaj następnym razem należy zaprosić kogoś, kto się tym rzeczywiście zajmuje.
W każdym razie owady.
Owady, tak, owady. Więc jakby mamy taki szeroki przekrój rodzajów danych, bo nie tylko ssaki, tak jak Instytut Biologii Ssaków się koncentruje na ssakach, ale także inne gatunki, bądź też mapy, czy jakieś takie dane. Na przykład będziemy otwierali dane telemetryczne czy dane meteorologiczne. Mamy u siebie w siedzibie stację meteorologiczną, z której dane będą bezpośrednio cały czas dostępne dla społeczeństwa.
Czyli jak ktoś się będzie wybierał do Białowieży, będzie mógł się połączyć z tą stacją meteo i spokojnie zorientować się, jaka jest pogoda w Białowieży.
Tak, czy był przymrozek rano, czy nie.
Na przykład.
Także z jednej strony właśnie będziemy otwierać to, co do tej pory powstało, a z drugiej strony właśnie też będziemy chcieli angażować społeczeństwo w dostarczanie danych, bo Puszcza Białowieska gromadzi wokół siebie tylu pasjonatów, którzy jakby niezależnie od wykonywanych zawodów zbierają określone rodzaje danych, czyli na przykład są ludzie, którzy się fascynują konkretnym gatunkiem drzewa, bądź jakimś gatunkiem owadów.
Grzyba, czyli prawdziwka.
Tak, tak. Tak. I te wszystkie dane, oprócz tego, że my chcemy udostępniać, też chcemy stworzyć platformę, która będzie służyła do zamieszczania takich danych. Także jakby w dwie strony społeczeństwo będzie mogło korzystać z tej naszej zaplanowanej
platformy.
Czyli
takie sprzężenie zwrotne. Tak. Po co próbuje się zaangażować, pani doktor, obywateli do badań naukowych?
To przede wszystkim dla naukowców, aby dostawać nowe dane. Jako, że naukowcy są ludzie dosyć zajęci i pracują...
I niezbyt liczni,
dokładnie. I pracują w małych obszarach. A zaangażowanie całego społeczeństwa, gdzie ludzie idą w przyrodę, czy ją obserwować, czy po prostu pracują w przyrodzie, umożliwia szersze pokrycie kraju i Europy. Więc to dla naukowców to jest zysk. Dla zwykłych ludzi jest to po prostu fajna zabawa, że zamienić spacer w taką ekspedycję przyrodniczą, naukową, safari, gdzie dzieci bardzo lubią właśnie i lubią i telefony, a lubią się i bawić i w poszukiwanie i odkrywanie zwierząt, bo tutaj nie tylko są zwierzęta, które widzimy, które fotografujemy, ale można też wysyłać ślady, tropy, nory. Także to jest też fajna zabawa detektywa, żeby to znaleźć w przyrodzie. Więc to jest to dla rodzin to jest na pewno uatrakcyjnia każdy spacer.
Jednej strony jest pamiątka, ale z drugiej strony może być poważny ślad naukowy.
Dokładnie. Można to widzieć na mapie Europy, można widzieć swoje dane, można widzieć jak wreszcie kraju, gdzie występują gatunki, jak się uzupełniają te białe punkty na mapie. Można się ścigać z innymi obserwatorami przyrody, więc tutaj troszkę ego też rośnie. A z kolei dla ludzi, którzy się zajmują zarządzaniem populacjami od strony profesjonalnej, wiedza, ile zwierząt w swoim łowisku albo w danym lesie, albo w parku narodowym, no jest istotna do zarządzania. I te dane, które zbierają, są potem ogólnodostępne, także mogą wykorzystać swoje dane, ale też mogą się dowiedzieć, co się dzieje dookoła, jako że wszystkie dane...
Porównywać to wszystko i wyciągać wnioski. No, na przykład chcemy zaobserwować zmiany klimatu, to na przykład obserwujemy gatunki inwazyjne, które pojawiając się sygnalizują nam, że temperatura otoczenia wzrosła, na przykład.
No na przykład. Różne są pomysły i różne są zastosowania. No i wszystkie te dane idą właśnie do GBIF, czyli Światowej Sieci Bioróżnorodności. Więc nie tylko ludzie w Polsce mogą korzystać z tych danych, ale w Europie i na świecie. I wtedy już można mówić o wpływie zmian klimatycznych nie tylko na populacje lokalne, ale w skali kontynentu. Także to myślę, że to są bardzo ważne dane i różne są zastosowania i różne są motywacje ludzi, żeby uczestniczyć
w tego rodzaju badaniach i tego rodzaju działalności. Za chwilę powiemy, że jest jeszcze druga strona tego medalu, bo jak śledzimy, czy prowadzimy tę quasi działalność naukową, to przy okazji poznajemy problemy przyrody, co też jest bardzo ważne. Przypomnę, w naszym studiu dr Karolina Petrowicz oraz Joanna Łapińska, obie panie z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Mówimy o zbieraniu danych, udostępnianiu danych naukowych, o wciąganiu, że tak powiem, obywateli do tego, żeby przekazywać obserwacje gdzieś tam, które sporządziliśmy, będąc na spacerze, na grzybach, gdziekolwiek. Ale jest druga strona tego medalu. No bo jak tak idziemy na ten spacer, przekazujemy te dane, to czasami uzupełniamy, czy próbujemy zdobyć wiedzę na temat tego, co w okolicy obserwują. I czy to także jest ten istotny element owego projektu, na przykład Mammal.net i przygotowań Instytutu Biologii Ssaków, żeby pokazywać, co jest chociażby w Puszczy Białowieskiej.
Tak, jak najbardziej. Aplikacja Imamalia oprócz zdjęć ma krótkie opisy gatunku, więc na podstawie tego bardzo łatwo można zidentyfikować w terenie. Jeżeli chcemy troszkę więcej informacji uzyskać o tych gatunkach, no to na naszej stronie mammal.net.com są takie karty gatunków i można sobie tam poczytać, zobaczyć rozmieszczenie. No i jak już chcemy się bardziej pobawić tematem, no to mamy quizy, które można sobie grać w internecie. No i dobry sposób na uczenie się rozpoznawania gatunków jest właśnie uczestniczenie w tym, korzystanie z aplikacji Mammal Web, gdzie nie tylko są właśnie osoby, które zbierają dane poprzez fotopułapki, ale też są obserwatorzy, którzy identyfikują gatunki i oglądając setki właśnie zdjęć z fotopułapek i mając do pomocy taki przewodnik, można właśnie umiejętnie zacząć rozpoznawać gatunki w różnych porach dnia i w różnych siedliskach. Także te zdjęcia z fotopułapek na pewno bardzo pomagają ludziom, żeby się dowiedzieć, jak te zwierzęta wyglądają nie tylko na obrazkach, ale właśnie w przyrodzie.
Ale także no, zdobywamy czy poznajemy zagadnienie polegające na tym, że no, takie modne stało się ostatnio kwestie zmian klimatycznych i tak dalej. Pojawiające się nowe czy rośliny, no, bo są inwazyjne rośliny, czy zwierzaki, czy jakieś owady no, pozwalają nam zorientować się także, czy zdobyć wiedzę na temat skali ewentualnych zmian klimatycznych.
Tak, jak najbardziej. I tutaj jakby jednym z elementów naszego projektu równolegle realizowanego do projektu
Mammal.net.
My mamy w założeniu także stworzenie aplikacji, która będzie pozwalała na zgłoszenie występowania gatunku inwazyjnego. I nie będzie to dotyczyło tylko zwierząt, ale wybranej listy gatunków, które czyli mogłyby zagrozić naszej...
Ostatnio chińskie biedronki.
Na przykład, tak, czy jakieś rośliny, na przykład, nie wiem, może nawłoć. Jakby lista gatunków jeszcze nie jest ustalona, ale rzeczywiście będziemy zbierać te dane o gatunkach inwazyjnych. Tak jak pan mówi, zmiany klimatu wpływają na to, że to się szybciej na przykład dzieje. Będziemy obserwować, jak to wpływa na inne gatunki rodzime. Także myślę, że tutaj taka aplikacja pomoże naukowcom rzeczywiście w odkryciu trendów, które następują obecnie. A z drugiej strony właśnie też społeczeństwo będzie mogło raz, że wziąć w tym udział, bo rzeczywiście ten taki udział społeczeństwa i łączenie naukowców ze społeczeństwem, przybliżanie nauki społeczeństwu, przełamywanie barier i takie wyjście z takiej hermetycznej bańki przez naukę. Myślę, że tutaj ta nauka obywatelska i takie aplikacje mobilne włączające społeczeństwo będą pozwalały na dokonywanie tego procesu, żeby zwykły człowiek mógł łatwiej zrozumieć, czym się zajmuje naukowiec i też móc chcieć na przykład pomóc w takiej działalności.
Poza tym no, technologicznie tak się uzbroiliśmy, że aż grzech tego nie wykorzystać.
Dokładnie tak.
Tak.
Bo to jest fantastyczne, że dysponujemy urządzeniem, które po pierwsze nam potrafi zrobić zdjęcie. Fajnie by było jeszcze, gdybyśmy do tego zdjęcia dołożyli etykietkę w postaci pozycji geograficznej i gdybyśmy takie zdjątko przesłali do Mammal.netu, to od razu byśmy mogli zidentyfikować miejsce, czas i szerokość, długość geograficzną, tak, gdzie wykonaliśmy dane zdjęcie.
No i to właśnie na tym się opiera w ogóle aplikacja mobilna. W telefonie jest wbudowany GPS, także w momencie, kiedy przesyłamy te dane, już automatycznie jest i lokalizacja, i czas. My mamy tylko do uzupełnienia, jaki to jest gatunek, ile osobników, czy to jest żywy, czy martwy, ślady, tropy, nory. Także te wszystkie informacje podstawowe plus na przykład typ siedliska lub inne obserwacje, które mamy na temat gatunku i tego, co się dzieje dookoła, więc to wszystko są bardzo cenne informacje i lokalizacja jest numer jeden dla nas i właśnie w tym nam pomagają te współczesne narzędzia, chociażby jak smartfony.
Czyli mamy narzędzie, możemy z tego spokojnie skorzystać. Namawiamy wszystkich do tego, żeby te swoje urządzenia w czasie spaceru od czasu do czasu uruchamiali. No jak zobaczą coś ciekawego, to robić zdjęcia i wysyłać. A jak zobaczą coś nieciekawego, czyli na przykład no jakąś czaszkę po jakimś organizmie, to też można taką rzecz przesłać. Jakieś truchło, padlinę też można. Ze względu na to, że to też mogą być rzeczy przydatne dla naukowców.
Tak, dokładnie. Tutaj jakby, czyli łącznie powstają w obu tych projektach trzy aplikacje mobilne i takie zwierzę także po śmierci może przynosić korzyść dla nauki. Odchodzi się coraz częściej od tego, żeby zabijać planowo zwierzęta dla celów naukowych, tylko właśnie korzysta się z takich okazjonalnych sytuacji, gdzie rzeczywiście zwierzę zginęło, padło samo, że można w dalszym ciągu pozyskać bezcenne informacje dla nauki.
I znając powód, dla czego
na przykład,
to nastąpiło
tak. Tutaj też akurat te kolizje z drogami są też istotne, ale czy tak jak pan mówi, że można będzie, korzystając z tego, że zeskanujemy czas generalnie wszystkich ssaków występujących w puszczy i udostępnimy je społeczeństwu, to następnie ta aplikacja mobilna, korzystając z tego zasobu, będzie mogła pozwolić rozpoznać w terenie, czy dana czaszka należała kiedyś do wilka, czy do psa. Jeżeli jest to wilk, to być może rzeczywiście będzie warto ją przekazać naukowcom. Też w tej aplikacji zakładamy stworzenie takiego instruktażu, co zrobić, kiedy znajdziemy jakiś obiekt, kiedy ten obiekt może być ważny dla naukowców, co wtedy zrobić, jeżeli chcemy go przekazać nauce, co zrobić, kiedy dzieje się coś na drodze, kiedy jest zdarzenie na drodze, czy wezwać policję, czy wezwać jakieś inne służby, żeby oprócz takiego zbierania danych, żeby też miało to taki walor praktyczny, że człowiek czasami rzeczywiście potrąci zwierzę i nie wie, co dalej zrobić. Oczywiście nikomu tego nie życzymy i oby takich kolizji było jak najmniej.
No ale mieszkamy w takim, a nie innym terenie.
Dokładnie.
Spotkania ze zwierzętami są częste i ludzie wielokrotnie się zastanawiają, tym bardziej, że możemy się spotkać i z łosiem, i z dzikiem, a w okolicy Puszczy Białowieskiej to przede wszystkim najbardziej fantastyczne spotkania, to spotkania z żubrami.
Byle nie autem, tak? Ale tak, oczywiście.
Ale bywa tak, że jedziemy, zobaczymy sobie na drodze, miałem taką okazję zobaczyć całe stado żubrów i tylko spokojnie trzeba poczekać, popatrzeć, można robić zdjęcia, fajne fotki.
Tak, wysyłać.
I wysyłać. No i wtedy będziemy zbierali informacje. No bo tutaj dotykamy takiej pewnej hipotezy naukowej, że ilość przechodzi w jakość. To znaczy, że będziemy mieli dużo tych obserwacji, dużo tych informacji, to później przy wykorzystaniu komputerów, które są coraz doskonalsze, będziemy mogli wyciągać różne jakościowe wnioski. Co do liczby właśnie, co do jakości środowiska, zmian, które się w tym środowisku dokonują.
Tak, i ważne jest też pamiętać, że dane, które nam przesyłają obywatele, one są weryfikowane przez naukowców. To nie jest taki jeden worek, który każdy sobie wrzuca dane.
Fake newsów nie
przyjmuje. Nie, że ktoś idzie do zoo i pyka wszystkie ssaki widział, albo przysyła informację, że krokodyle występują w Polsce. Nie, każde z danych...
Do tego jeszcze nie doszło.
Jeszcze nie doszło, ale zmiany klimatyczne. Tak, także w sumie każdy z tych danych jest weryfikowane przez naukowców, osoby, które mają większe doświadczenie, mogą weryfikować te osoby, które dopiero to zaczynają. Także to też jest sposób docenienia obywateli, którzy, zwłaszcza przyrodników, którzy często mają ogromną wiedzę i to taką praktyczną, często większą od naukowców teoretyków i wykorzystanie ich wiedzy i ich jako osób do weryfikowania danych i doświadczenia, myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby angażować społeczeństwo i żeby łączyć właśnie naukowców z obywatelami i osobami, którym bardzo zależy na tym, żeby chronić przyrodę i zarządzać ją we właściwy sposób.
Czy także będziecie odwiedzać na przykład szkoły, żeby chociażby instruować uczniów, czy nie tyle instruować, bo to źle brzmi, ale zachęcać do tego, żeby właśnie wykorzystać owe współczesne urządzenia do realizacji tego rodzaju obserwacji?
Tak, u nas w naszym projekcie tym otwierającym dane będziemy także prowadzić wiele działań szkoleniowych,
edukacyjnych.
Będziemy zapraszać społeczeństwo do udziału. Raz, że uczniów, ale też generalnie społeczeństwo ogółem, ale też
czyli służby. Jest możliwe coś takiego, że przyjeżdża wycieczka do Białowieży, każdy uczeń ma obowiązkowo smartfon, wtedy wychodzicie do Parku Pałacowego i pokazujecie, jak wykorzystać i skorzystać
do celów na przykład
edukacyjnych. I tak dalej, żeby sporządzić te wszystkie obserwacje i dane przesłać do sieci.
Tak, jak najbardziej. Oprócz tego planujemy taki online kurs dla studentów kierunków przyrodniczych, gdzie będziemy ich uczyć nie tylko używać właśnie tych aplikacji sieciowych do analizy danych z fotopułapek, ale w ogóle tematów związanych z ochroną przyrody, zarządzaniem populacjami dzikich gatunków zwierząt, używania naukowych metod do właściwej oceny liczebności. Także planujemy takie kursy online i one też będą bezpłatne, tak samo jak nasze aplikacje.
Jednym słowem, lekcja przyrody może być bardzo ciekawa.
Bardzo.
Jak najbardziej.
I taka w 3D, wizualnie bardzo interesująca.
Pożyteczna przy tej okazji, bo sporządzane informacje mogą komuś służyć do stawiania i weryfikacji całkiem poważnych hipotez naukowych.
Dokładnie, ale też trzeba pamiętać o tym, że ten potencjał w otwieraniu danych jest nie tylko naukowy, że tutaj nie tylko naukowcy jako ta hermetyczna grupa będą coś tam analizować i wyciągać jak najciekawsze wnioski, ale też nie wiemy, jaki jest potencjał ogólnie otwierania danych. To znaczy nie wiemy, jaki będzie produkt finalny, ponieważ...
To pani pozwoli, bo się trochę interesuje tematem. Tak. To naukowcy z Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej badają grzyby.
Tak, na przykład.
I zbierają dane, zbierają i do celów medycznych, oni chyba przebadali 200 czy
tak,
ileś tam gatunków.
Tak, wyciągi.
To przebadanych zostało 5-10, jeśli chodzi o zastosowania medyczne. Czyli jeszcze jaka skala postępu przed nami.
Dokładnie tak. Jest to jeden z przykładów i właśnie te informacje o tych grzybach i o przebadanych wyciągach z nich i ich składzie chemicznym będą dostępne w naszym repozytorium, czyli tej bazie danych Open Forest Data, która powstanie w ramach naszego projektu. Ale jakby ja tutaj jeszcze chciałabym nie takie bezpośrednio przyrodnicze, ale też trzeba pamiętać na przykład o możliwościach komercyjnych, tak, gdzie, nie wiem, branża turystyczna może tworzyć w oparciu o skany, czy zamieszczone obrazy, czy jakieś atrakcyjne wizualnie pomoce, czy gadżety promocyjne. Także tutaj nie wiemy, w którą stronę społeczeństwo może wykorzystać takie otwarte dane, bo to że to ma ogromne, przeogromne znaczenie naukowe i na przykład medyczne też, to tak, że tutaj nie zapominajmy o społeczeństwie, że to społeczeństwo
może z tych
ma
danych,
korzystać.
Badań spokojnie tak. Korzystać i stosować je. Jakie to przyniesie efekty, to nie wiadomo. Na razie jedno jest pewne, że możemy zachęcić do zrobienia ciekawej lekcji przyrody.
Tak, po to, i od żeby dzieci zaczynamy. Tak.
Zaczynając od dzieci, pokazać, że to nie jest tylko nudne wkuwanie faktów, ale można prowadzić bardzo ciekawe obserwacje.
Tak, absolutnie się zgadzam. Poza tym w szkołach jest zabronione używanie telefonów komórkowych, ale dzieci to uwielbiają, to jest ich medium i one w ten sposób się komunikują i przeżywają i spostrzegają rzeczywistość wokół siebie. Jeżeli możemy do tego dodać aplikację, która ich łączy z przyrodą i otwiera na przyrodę, a jednocześnie używać narzędzia, które one rozumieją i które są zabawne, myślę, że to jest strzał w dziesiątkę.
A za chwilę na zakończenie naszego programu powiemy już o szczegółach, czyli całej procedurze, jaka jest związana z tym, żeby się włączyć w tę naukę obywatelską, w sporządzanie różnorodnych obserwacji i przesyłanie danych do netu. Na zakończenie krótko o tym, jak się włączyć w badania obywatelskie, jeśli chodzi o ssaki, no i kiedy będą do dyspozycji te aplikacje, o których pani Joanna opowiadała. To zatem Mamal.net bierzemy na początek.
Dobrze, więc Mamal.net, wchodzimy na stronę, którą wciąż udoskonalamy, ale...
Na Mamal.net...
Mamal.net.com.
Dokładnie.
Albo jeżeli chcemy ściągnąć aplikację na telefon i Mamalia, no to jeżeli jest Android, to wchodzimy w Google Play, a jeżeli jest Apple, no to Apple Store i ściągamy aplikację na telefon.
Te dwie bezpłatna aplikacja.
Tak, absolutnie bezpłatna aplikacja. Wciąż udoskonalana, w następny piątek nowa wersja. Także cały czas nad tym pracujemy i ona się będzie rozwijać, będziemy dodawać nowe gatunki, także proszę śledzić i też zgłaszać nam, jeżeli państwo uważacie, że można coś udoskonalić, coś nie działa, także to jest tak jakby w odpowiedzi na potrzeby obywateli dostosujemy nasze narzędzia, a dwie aplikacje sieciowe, internetowe do analizy zdjęć z fotopułapek. Po prostu wchodzimy na stronę Mamal Web, dla tych zdjęć zbieranych w taki sposób oportunistyczny, albo na Agouti stronę do zdjęć z fotopułapek z badań naukowych. I obie aplikacje nam pomagają i w zbiorze danych, ale też w analizie danych, bo tam można identyfikować gatunki i dalej przesyłać te informacje.
Najważniejsza rzecz, jak spotkamy coś ciekawego w lesie, zrobimy zdjętko takiego ssaka, to nie chowamy gdzieś tam w swoim aparacie, tylko próbujemy dzielić się tą obserwacją z innymi, tak?
Dokładnie. Często mnie pytają, no tak, widzimy ssaka, ale jesteśmy podekscytowani, o te ssaki tak szybko uciekają, nie zrobiliśmy zdjęcia, albo spędziliśmy pół dnia robiąc profesjonalne zdjęcia. To my przejmujemy zarówno obserwacje zrobione przez aplikację mobilną bez zdjęcia, potem weryfikujemy, czy ta osoba, że tej osobie można zaufać, przysyłając taki quiz, gdzie ona zdaje, identyfikuje wszystkie gatunki, a z kolei zdjęcia zrobione przez profesjonalnych fotografów przyrody można przesłać na naszą stronę i Mamalia. Także nie zawsze musi być zdjęcie zrobione w terenie, ale każda obserwacja jest ważna i każda jest weryfikowana. Z kolei te zdjęcia z fotopułapek, no to się ładuje na stronę internetową i dalej obrabia.
Do nas zapraszamy na razie na stronę Instytutu Biologii Ssaków, czyli www.ibsbiałowieża.pl, a sama aplikacja i sama platforma powinna być gotowa już za około pół roku, o czym będziemy informować w mediach społecznościowych Instytutu i na naszych głównych stronach. Mamy nadzieję też, że będziemy mogli tutaj przyjechać ponownie i opowiedzieć. Także strona Instytutu
Zaproszenie
Biologii
cały
Ssaków.
Czas. Może my postaramy się wybrać do Białowieży, bo za pół roku to będzie już wiosna, a to jedna z najpiękniejszych pól, jeśli chodzi o Białowieski Park Narodowy.
Zapraszamy jak zawsze do Puszczy Białowieskiej wszystkich.
Tyle jeśli chodzi o wsparcie naukowców i naukę obywatelską. Zachęcamy do zainteresowania się tematem, zachęcamy do prowadzenia obserwacji. Jak państwo słyszeliście, są już narzędzia, które pozwalają skorzystać z tychże obserwacji i ułatwiają prowadzenie tego rodzaju obserwacji. To wszystko jest potrzebne nie tylko naukowcom, ale także nam, społeczeństwu, ze względu na to, że tak wiele się teraz dzieje w przyrodzie i tak dynamiczne są te zjawiska, że im więcej obserwacji, tym bardziej prawidłowe wnioski będziemy wyciągać, jeśli chodzi o zmiany dokonujące się w naszym otoczeniu. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi były panie dr Karolina Petrowicz oraz Joanna Łapińska z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dziękuję paniom bardzo.
Dziękujemy.
Lech Pilarski, do usłyszenia.